Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, ten materiał, który mam przed sobą, pochodzi spod pióra, w cudzysłowie, pana Grzegorza Górnego, o ile sobie przypomnę, tak, Grzegorza Górnego, z którym, który jest postacią dla mnie niejednoznaczną, przede wszystkim dlatego, że od czasu do czasu odnosi się do Chin, no i wtedy wypada niezwykle blado. Natomiast myślę sobie, że każdy z nas Polaków, a w szczególności pan Górny, który bez wątpienia jest intelektualistą, a może, ma prawo, każdy z nas Polaków, powtarzam, może i ma prawo analizować to, co się dzieje w Rosji. Ja w szczególności mam nie tylko prawo, no, każdy ma prawo analizować to, co się dzieje w Rosji, co Rosja robi, ale ja w dodatku jeszcze patrzę na Rosję, jak Państwo wiecie, nie tylko z punktu widzenia Polaka, ale z punktu widzenia Chińczyka. I myślę, że to właśnie, że ja patrzę się na Rosję z tych dwóch kierunków, daje mi prawo do tego, żeby ten materiał umieścić tutaj. Albowiem to, co pan, tych 10 celów, które osiągnął pan Putin, prezydent Putin w ciągu 40 dni wojny, to jest materiał, który, no, który zapewne nie tylko w Warszawie jest analizowany, ale analizowany jest również w Pekinie. Bez wątpienia, nawet, znaczy może nie mocniej, nie intensywniej, a na pewno zdecydowanie głębiej niż w Polsce. W Pekinie jest analizowany. I tutaj muszę przyznać, że tak jak bardzo często, jak mówiłem, nie mogłem się zgadzać z panem Górnym, tak w tym przypadku podpisuję się obydwiema rękami i obydwiema nogami. Tytuł materiału jest właśnie taki. To jest materiał z 5 kwietnia. 10 celów, które osiągnął Władimir Putin w ciągu 40 dni wojny. Ta lista rzeczywiście robi wrażenie. No i co udało mu się przez te 40 dni? I tak. Po pierwsze, zniszczył mit II Armii Świata, która w krótkim czasie doznała większych strat niż wojska sowieckie przez 10 lat wojny w Afganistanie. Ujawnił przy tym nieudolność i skalę skorumpowania jej kierownictwa oraz doprowadził do demoralizacji walczących żołnierzy. Niestety nie da się ukryć, że tak właśnie jest. Ja wprawdzie nie wiem, jakie były straty. Nie pamiętam po prostu, jakie były straty rosyjskie w Afganistanie, ale były znaczące. Natomiast ujmę to w ten sposób. Ja niekoniecznie muszę wierzyć i nie wierzę zapewnieniom ukraińskim, że tam zginęło już 18 tysięcy żołnierzy. Bardziej jestem skłonny wierzyć stwierdzeniom amerykańskim, które podają tam gdzieś o 6 czy 7 tysięcy mniej. No ale mimo wszystko to jest po prostu... To jest... Tak być nie powinno, prawda? Druga Armia Świata tak się nie zachowuje. No i jakby skojarzenia z Afganistanem same nasuwają się mnie na myśl, bo doskonale pamiętam tą wojnę w Afganistanie. Po drugie, stracił jakikolwiek prestiż i szacunek w oczach cywilizowanego świata po tym, jak jego wojska zaczęły dokonywać ludobójstwa na bezbronnej ludności cywilnej. Przez niego Rosjanie po raz pierwszy w historii oskarżeni będą o zbrodnie wojenne przed Trybunałem w Hadze. No, odnoszę wrażenie graniczące z pewnością, że Rosjanie, tak jak powiedziałem, Rosjanie jako ludzie, zwykli ludzie, niewiele się jeśli w ogóle rozwinęli się od czasu II wojny światowej. No a to, co oni wyczyniali, ich wojska, co wyczyniały w Polsce, no to myślę, że no, czy to nie jest miejsce ku temu, żeby o tym mówić, ale można to właśnie ująć w ten sposób, że nic się nie zmieniło. Nihil novi sub sole. Trzecie, po trzecie. Skonsolidował naród ukraiński, likwidując pęknięcia między wschodem a zachodem kraju oraz skutecznie zrażając do Moskwy rosyjskojęzyczną ludność Ukrainy. Przyczynił się tym samym do budowy nowoczesnej świadomości narodowej Ukraińców, dla których konstytutywnym elementem ich tożsamości będzie antyrosyjskość. No cóż, nie mogę zaprzeczyć. Część rodziny, znaczy część moich znajomych, niewielka część, ale pewna rodzina, którą sobie bardzo wysoko ceniłem w swoim życiu, a pewna rodzina pochodziła z Odessy. To byli Polacy, którzy tam mieszkali. Nie wiem, czy seniorka rodu jeszcze żyje. To już może, mogła już odejść do domu pana. Natomiast, jak powiedziałem, to ludzi tak wspaniałych, tak cudownych, tak chętnych do pomocy, jak ci Polacy z Odessy, nie znałem. I teraz, to byli ludzie, którzy się posługiwali językiem rosyjskim. Tam w Odessie, z tego co ja sobie przypominam, tam w Odessie po prostu panował język rosyjski. Czy tak będzie dalej? Myślę, że nie. Myślę, że to się szybko zmieni. Po czwarte, zniszczył na Ukrainie projekt ruskiego mira, pozbawiając patriarchat moskiewski jakiegokolwiek znaczącego wpływu na prawosławną ludność Ukrainy. No to jest jakby naturalne. Po tym, jak patriarchat moskiewski zachował się tak, jak się zachował. Po piąte, zjednoczył przeciw sobie cały kolektywny Zachód, doprowadzając do zmiany polityki wielu krajów, między innymi na przykład Szwajcaria porzuciła zasadę neutralności, Szwecja i Finlandia chcą wejść do NATO, a Niemcy zadeklarowały wzrost wydatków na zbrojenie. Po szóste, i to jest obszar, proces wasalizacji Moskwy. Po szóste, spowodował największe sankcje gospodarcze, jakie nałożono na jakiekolwiek państwo po II wojnie światowej, doprowadzając do masowego wycofania się zagranicznych koncernów z rynku rosyjskiego. Efektem tego będzie największy w Rosji kryzys ekonomiczny po zakończeniu zimnej wojny, skutkujący inflacją, bezrobociem czy ucieczką mózgu za granicę. Po siódme, doprowadził do zamknięcia rurociągu Nord Stream 2 oraz zmiany polityki energetycznej Unii Europejskiej, która zapowiedziała, że w ciągu najbliższych kilku lat chce uniezależnić się od rosyjskiej ropy i gazu. No w to nie wierzę, znaczy, oczywiście takie zapewnienia są, natomiast w to tym sukinsynom, przepraszam, brukselskim wierzę dokładnie tak samo jak sukinsynom moskiewskim. Czyli w ogóle nie wierzę. Po ósme, doprowadził do międzynarodowej izolacji Rosji w wielu dziedzinach, nie tylko gospodarczej, ale także w kulturze, turystyce, sporcie, etc. Dzięki niemu Rosjanie stali się wyrzutkami, z którymi nie wchodzi się w bliższe relacje. W nawiasie, nie prowadzi się wymiany młodzieżowej, nie uczestniczy w imprezach kulturalnych, nie rozgrywa się zawodów sportowych, zamknąć się na nas, ponieważ są traktowani jak przedstawiciele narodu zbrodniarzy. I tak właśnie trzeba na Rosjan patrzeć. Jako przedstawiciele narodu zbrodniarzy. I tego się nie zmieni. Po dziewiąte. Spowodował zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w Europie Środkowej, a także uruchomił wyścig zbrojeń w krajach wschodniej flanki NATO, które w szybkim tempie zaczynają budować potencjał militarny z myślą o stawieniu czoła Rosji. Tak bez wątpienia się dzieje. Po dziesiąte, zamykając Rosję na Zachód, otworzył ją na Chiny, a tym samym uruchomił proces prowadzący do wasalizacji Moskwy przez Pekin i stawiając pod znakiem zapytania przyszłość Dalekiego Wschodu z krajem zabajkalskim, obwodem amurskim i krajem nadmorskim. No, tutaj ten gentleman popłynął, ale to jak mówię, ten facet, dopóki się trzyma z daleka od Chin, to jest wszystko w porządku. Natomiast wystarczy jedno zdanie i nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Więc to dziesiąte, to znaczy ta wasalizacja a Moskwy przez Pekin, to jest, no to trzeba być właśnie takim, takim polskim nieukiem w obszarze Chin, oczywiście. W obszarze Chin. A niewielu Polaków, bardzo niewielu Polaków rozumie politykę chińską. Jeszcze mniej Polaków chyba rozumie Rosjan, rozumie politykę rosyjską i Rosjan, rozumie Rosjan. Aczkolwiek ja zawsze mi się wydawało, że ja rozumiem Rosjan, a w tej chwili przestałem ich rozumieć. Po prostu nie pojmuję, jak pan prezydent Putin, którego uważałem, proszę nie zapomnieć, i ja o tym nie zapominam, którego uważałem za jednego z najwybitniejszych polityków świata, są tak kardynalne błędy. Nie pojmuję tego. No ale powiedzmy sobie, że tutaj kwestia wasalizacji, tak zwanej wasalizacji Moskwy przez Pekin, to trzeba nie znać ani Chin, ani Rosji, żeby pisać takie bzdury. No ale jak powiedziałem, no to są Polacy, którzy nie rozumieją. I ostatnie zdanie tego autora. Lista osiągnięć Putina jest naprawdę imponująca, a minął przecież dopiero 40 dzień wojny. Wiele jeszcze przed nim. No cóż, ja bardzo chciałbym, żeby on robił kolejne głupstwa, ale myślę sobie, że, znaczy mam nadzieję, że na tym się zakończy robienie ruchów, które biją samą Rosję. Więc, znaczy właściwie, ujmę to tak, żeby nie było cienia wątpliwości. Uważam, że jeśli potraktować Rosję jako całość, jako jedną część, czyli może inaczej to powiem, potraktować Rosję jak coś hermetycznego, to Putinowi udało się tą wojną doprowadzić do sytuacji, w której poparcie dla niego skoczyło o połowę, do 83%. A więc można uznać, że prawie całe społeczeństwo stoi murem za Putinem i za tymi wszystkimi łajdactwami, które się dzieją na terenie Ukrainy. No, to jest rzeczywiście duży sukces, ale to jest jedyny sukces wewnętrzny. Natomiast myślę, że tych porażek zewnętrznych jest zdecydowanie dużo, zdecydowanie nieporównanie więcej. Dziesiąty punkt zmieniłbym na to, że zamknął Rosję na Zachód, to jest jasne. Otworzył ją na Chiny? Nie. No. To nie jest tak, że otworzył ją na Chiny. A ja wcale nie jestem pewien, czy sytuacja nie będzie odwrotna. Bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wszelkie efekty tej wojny spowodują, że rosyjskie społeczeństwo, i tak już przecież biedne, dodatkowo się spauperyzowało. Spauperyzowało i będzie coraz biedniejsze. Ludzi, Rosjan, którzy będą chcieli uciec z Rosji, tej klasy średniej, będzie coraz więcej. Znaczy i tak uciekło sporo Rosjan z Rosji, ale tej klasy średniej, ale będzie coraz więcej uciekało. Więc ta pauperyzacja będzie się pogłębiała. Proszę mi odpowiedzieć wobec tego na takie pytanie. Jaki pożytek będą miały Chiny ze społeczeństwa, które jest coraz biedniejsze, które będzie mogło coraz mniej kupić? To jest jedna sprawa. A można będzie... Znaczy, można odpowiedzieć jeszcze na to pytanie, jaki pożytek będą miały Chiny z Rosji. Otóż istnieje prawdopodobieństwo, ale tutaj bym nie szarżował. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że przy taniejących rosyjskich węglowodorach przepraszam, przy taniejących rosyjskich węglowodorach Chiny będą płaciły coraz mniej. Aczkolwiek proszę nie zapomnieć o tym, że nie wiemy, jak wyglądają umowy węglowodorowe w cudzysłowie między Rosją, szczegóły umów tych węglowodorowych między Rosją a Chinami, to są umowy długoletnie, 30-letnie. W związku z tym takich umów nie można bez konsekwencji zrywać. Wręcz powiedziałbym, że Chiny tutaj nie muszą i mam nadzieję, że nie będą wzorem w zrywaniu umów z Rosją. Ponieważ Chiny muszą, podobnie jak Izrael, podobnie jak Węgry, podobnie jak kilka innych krajów, na przykład Francja, nie muszą się dostosowywać do tych sankcji, które nałożyli na Rosję Amerykanie, ewentualnie częściowo Unia Europejska. Więc tutaj bym był bardzo spokojny. A jeśli ktoś zatem mówi o wasalizacji Moskwy przez Pekin, to tak jak powiedziałem już raz, ani nie rozumie Moskwy, ani nie, no, Moskwy w cudzysłowie oczywiście, znaczy Rosji, ani nie rozumie Pekinu, czyli też w cudzysłowie, czyli Chin. Ponieważ po pierwsze Rosja, tak, Rosjanie się tak szybko nie poddają. Widzę dokładnie odwrotna sytuacja z tymi 83% poparcia dla Putina. A po drugie, Chiny wcale nie będą być może takie szybkie w konsumowaniu tych teoretycznych możliwości handlowych, jakie się otwierają. Ponieważ to jest, każdy kij ma dwa końce, a ten kij również ma dwa końce. A nie będę nad tym dywagował dalej. Bo to jest niejednokrotnie o tym mówiłem i pewnie jeszcze nie raz będę o tym mówił. Te 10 punktów istotnie, 10 celów, które osiągnął prezydent Putin w ciągu tych 400 dni wojny, są istotnie imponujące. Imponujące w swojej destrukcji, w swoim działaniu destrukcyjnym. Ja do tej pory uważałem, tak powtarzam jeszcze raz, ja się nie wstydzę tego, bo on rzeczywiście był bardzo inteligentnym przywódcą. Natomiast tutaj stracił kompletnie zmysł równowagi i to, co zrobił. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Po prostu amok ideologiczny restytucji ZSRR przez pana Putina wprowadził go w obszary zupełnie, no właśnie, takie które, z których wynikają te 10 punktów. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.